Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Witam serdecznie mojego gościa. Jest nim ksiądz Wojciech Stasiewicz, szef Caritasu w Charkowie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Proszę księdza, pewnie normalnie porozmawiałbym o tym, co słychać, jak majówka, jakie tam fajne plany, ale... Bo to w końcu również na Ukrainie, nie tylko w Rosji. To wszędzie był początek tak zwanego dacznego sezonu, czyli sezonu działkowego, prawda?
No, słowo mańskie na Ukrainie to jest takie słowo klucz i słowo takie święte, bym powiedział, bo to takie oczekiwanie po świętach Wielkanocy, to zawsze następna dłuższa przerwa to właśnie majowe dni, właśnie zwane przez mieszkańców majskimi. I to było takie ciekawe, że to zawsze tak... Taka celebracja była. Odpoczynek z jednej strony, gdzieś tam jakiś element przyrody, rzeki, szaszłyk oczywiście, jak to na Ukrainie, ale też świętość, czyli każdy musiał gdzieś tam mieć działeczkę, no i sadzenie po prostu ziemniaków. To taki był wyznacznik dobrze przeżytych tych właśnie świąt,
no tak, tak.
Pierwszych dni majowych.
Spożycie też wzrastało i to było takie beztroskie życie przed wojną. A jak to wygląda teraz? Teraz co, zamiast na działkę idziemy do schronu?
No właśnie, z pewnością te dni majowe będą zupełnie inne i odbiegające, nazwijmy to, pewnej jakiejś tradycji czy rytuału dla mieszkańców Ukrainy. Nie wiemy, panie redaktorze, co przyniosą te dni. Nie wiemy, co przyniesie 9 maja na przykład, prawda? No żyjemy po prostu z dnia na dzień, żyjemy z godziny na godzinę i co rzeczywistość przyniesie. Jesteśmy po prostu w takim, no niestety, jakimś oczekiwaniu, ale też... jakiejś tam nadziei, że może naprawdę będzie spokojnie.
No właśnie, a jak to wygląda teraz? To znaczy, jak wyglądają ostatnie dni, ostatnie kilka nocy? Są spokojne, czy zrywają was alarmy?
Od niedzieli powiedziałbym tak, tylko tutaj muszę powiedzieć, to dotyczy Charkowa, bo jednak cała mapa Ukrainy jest tak zróżnicowana, jeśli chodzi o wydarzenia, jeśli chodzi tam o aktualne militarne działania ze strony właśnie Rosji. To jest różnica ogromna. Ja pamiętam kiedyś, jak tam, no załóżmy, pierwszy raz jechałem gdzieś za granicę, prawda, czy tam do Niemiec, to dosłownie przekroczyło się granicę i od razu jakby inne powietrze, inna przyroda, inni ludzie. I bardzo podobnie wygląda to na Ukrainie. Akurat w ostatnich dniach miałem możliwość trochę podróżować po Ukrainę. I jak się wyjechało z Charkowa, zupełnie jakby inny świat. Wracam po kilku dniach do Charkowa. Totalnie inny świat, więc naprawdę...
A jak wygląda, to właśnie, jak wygląda ten świat w Charkowie, ten inny świat w Charkowie teraz?
No niestety trzeba powiedzieć tak, no życie, ja nie chcę użyć tego słowa, że życie zamarło, ale naprawdę to jest zupełnie inny świat, jeżeli się wjeżdża do Charkowa. Wczoraj akurat miałem możliwość, no nie tylko z panem policjantem, bo na dane osiedle albo można jechać właśnie z obroną terytorialną, albo z policją. Po prostu zwyczajnemu szaraczkowi, człowiekowi nie wolno wjeżdżać w to osiedle. Największe osiedle, chyba jedno z większych osiedli w ogóle na Ukrainie, 400 tysięcy liczące, Saltowka, która codziennie jest ostrzeliwana, codziennie, nie ma dnia. I panie redaktorze...
Tak, to ja chciałbym od razu powiedzieć, bo ja tam byłem, ja znam to osiedle, to jest, proszę Państwa, takie ogromne blokowisko w locie z Charkowa w stronę właśnie rosyjskiej granicy, prawda? I ono było pod ostrzałem, a jak to wygląda teraz?
No właśnie, i teraz to już trudno nawet nazywać, czy ono jest pod ostrzałem, bo z tej części, co ja widziałem, to było, nie wiem, kilkadziesiąt bloków, może nawet i setka. Ja nie widziałem bloku, który byłby cały. To znaczy każdy jeden blok jest naruszony. Akurat byłem przy takim wieżowcu, jednym z większych, gdzie do wojny mieszkało około 1200 osób i zostało 10 osób żyje. Tam żyje gdzieś tam w piwnicach tych 10 osób i mówili ci mieszkańcy, że tak naprawdę tu każdy jeden blok w podobny sposób wygląda, że albo jest kilka osób, albo już w ogromnych blokach już nikogo nie ma, no bo te bloki są naprawdę no, wielokrotnie gdzieś tam zbombardowane, naruszone, odłamki, więc strasznie to wyglądało. Jeszcze przed miesiącem, kiedy tam byłem, zupełnie inaczej ta rzeczywistość wyglądała. Nawet były kontrole na tym osiedlu, ale teraz jest nawet strach, żeby te kontrole stały, ponieważ te punkty są tak narażone, więc no, różnie to wszystko wygląda, ale niestety nie najlepiej to wygląda.
7:07 naszym gościem jest ksiądz Wojciech Stasiewicz, szef Caritasu w Charkowie. Proszę księdza, no dobrze, to osiedle. Rozumiem, że w centrum Charkowa jest... Chciałem powiedzieć lepiej, ale jak widziałem te zdjęcia, to tam niewiele lepiej, prawda?
No właśnie, to tak nazwijmy to, umówmy się, że to słowo lepiej, to troszeczkę będzie tak pozytywniej brzmiało, porównując może właśnie do tego osiedla, właśnie Saltówka, czy Aleksiewka, czy nasze Piatychatki. Też właśnie chciałem wczoraj pojechać właśnie na nasz cmentarz katyński, ale odradzali, że albo jest miejsce zaminowane, albo jest zbyt niebezpieczne, no bo wiadomo, jakoś potrzeba serca, pomodlić się, dawno tam nikogo nie było, żeby właśnie wspomnieć, pomodlić się, pobyć na tym cmentarzu. Więc rzeczywiście różne są osiedla.
To dobrze, proszę księdza, to jak wygląda takie codzienne życie tych, którzy zostali w Charkowie, mieszkańców Charkowa? No bo czy w ogóle działają jakieś sklepy? No pewnie jakieś muszą, bo ludzie muszą gdzieś kupować jedzenie. Co działa, a czego już nie ma?
No niestety, trzy miesiące ludzie praktycznie nie pracują. To są nieliczne osoby, które mają pracę, że załóżmy ktoś tam może w jakichś pojedynczych sklepach pracuje, czy ktoś tam w jakichś służbach komunalnych. Ale pytanie, ile osób fizycznie, umysłowo pracuje w tym czasie na przykład w Charkowie? To są masa, tysiące osób, które chciałyby pracować, które chciałyby funkcjonować, a nie są w stanie. Wczoraj jak karmiliśmy w parku, wydawaliśmy tam najpotrzebniejsze produkty, woda, chleb i wczoraj były pulpety z Polski, akurat to ostatnio dostaliśmy. No to było ponad 700 osób, prawda?
Mój Boże.
Które obok nas gdzieś tutaj mieszkają, z dziećmi przychodzą. Ludzie, to nie są jacyś osoby bezdomni, czy prawda, w jakiejś trudnej sytuacji materialnej, finansowej. To są ludzie, którzy tutaj obok nas żyją, a ponieważ właśnie w centrum nikt nie świadczy takiej pomocy humanitarnej jak my, więc ta rzeczywistość jest, wiadomo, bardzo trudna też, prawda. Ci ludzie już są zmęczeni też, prawda. No i w takim oczekiwaniu też, prawda, żeby... No właśnie, żeby się obudzić i usłyszeć właśnie piękne słowo, że się wszystko skończyło. Także to życie jest no, utrudnione, jeśli chodzi teraz o tą rzeczywistość.
To brzmi dramatycznie. Rzeczywiście 700 osób to są jakieś tłumy. No dobrze, to pan mówi, ksiądz mówi, przepraszam, że ludzie nie pracują. Czy to oznacza, że nie mają też pieniędzy? Że po prostu nie mają, nawet jeśli sklepy są otwarte, nie mają za co kupić tego jedzenia?
Pan redaktor pewnie wie, jak i wiele osób, że tutaj na Ukrainie są ogromne kontrasty, prawda? Że jest albo są ludzie bardzo bogaci, albo niestety biedni. Jakby tego środka, praktycznie tego środka nie ma. No i nie oszukujmy się, prawda? Ci ludzie bogaci najczęściej powyjeżdżali w pierwszych dniach wojny, bo mieli gdzie, mieli do kogo. No, to taka prawda też. Więc najczęściej zostali to ludzie, którzy no właśnie nie mają tak zwanych zaskórniaków, nie mają jakichś tam, jasne, że szykowali się do wojny i sobie podkładali. Więc oni, mówiąc krótko, nie chcieliby pójść do sklepu, oni nie muszą stać w tej dużej kolejce, gdzie jest też niebezpiecznie, no bo są obstrzały też. Ile razy była informacja, że właśnie w Charkowie. Więc oni się boją też, my robimy to bardzo szybko, ale z uwagi na to, że nie mają tych środków materialnych, no to muszą się ratować właśnie w taki sposób.
Zapraszam serdecznie państwa do internetu. Radio RMF24, interia.pl, ten dalszy ciąg tej rozmowy z księdzu Wojciechowi Stasiewiczowi i słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękuję, a ksiądz pozostanie z nami właśnie w internecie. Proszę księdza, jesteśmy cały czas w radiu internetowym RMF24, jesteśmy z naszymi internautami. Ta dramatyczna wizja no, miasta, które cały czas żyje w zagrożeniu, kontrastuje trochę z tym, co słyszymy o Kijowie, w którym życie powoli, ale wraca do jakiejś normy. No, oczywiście wraca do normy w ten sposób, że wczoraj usłyszeliśmy o strzałach Kijowa i o bombach spadających, ale z drugiej strony działają tam już pierwsze kawiarnie znowu, może nawet jakieś restauracje, sklepy działają, ludzie czasem wychodzą na ulicę. Rozumiem, że tego wszystkiego w Charkowie nie ma.
Nie no, kawiarnie, restauracje to ostatni raz, no to było tam 60 kilka dni temu, kiedy to wszystko funkcjonowało, więc wtedy było otwarte. My mieszkamy przecież w centrum, to proszę mi uwierzyć, tutaj życie to najczęściej tylko ktoś przyjeżdża samochodem od czasu do czasu. Wszystko jest uśpione, nie ma tutaj sklepów spożywczych, więc jedynie co jest tam otwarte, nawet trudno mi powiedzieć, co jest teraz otwarte. A, widziałem jakiś tam kantor walut chyba w jednym czy w dwóch miejscach. Wszystko jest pozamykane, więc to życie na pewno jest jakoś tam no właśnie bardzo specyficzne. Natomiast w Kijowie właśnie, gdzie byłem przed kilkoma dniami, korki nie z tej ziemi, trzeba naprawdę być cierpliwym. To, co zauważyłem, sygnalizacje działają, autobusy jeżdżą, metro jeździ, no to taka rzeczywistość
to
dla mnie to...
Niezwykłe, że ktoś się cieszy z tego, że działa sygnalizacja świetlna.
No... To pierwsze, co właśnie zobaczyłem, pierwsze, co mi się rzuciło oczy, że nagle muszę stać, bo sygnalizacja, zielone światło czy czerwone, to taki, mówię, kontrast, co zobaczyłem.
No dobrze, to jak wy sobie radzicie tam? Bo jednak przecież, ja nie mówię nawet o was w Caritasie, ale tam w Charkowie zostali ludzie. Jeżeli są tylko niektóre sklepy otwarte, to co, przepraszam, ci ludzie jedzą, co piją, jak sobie dają radę?
My staramy się tutaj, gdzie funkcjonujemy, takiej pomocy bezpośredniej nie pokazywać i nie świadczyć z uwagi na to, że jest po prostu niebezpiecznie, prawda? Czyli tą pomoc, którą my realizujemy, to albo przez wolontariuszy, że oni dowożą tą pomoc najbardziej potrzebującym, jak również przez kilka dni w tygodniu my jakby wyjeżdżamy do pobliskiego parku, żeby tutaj nie narażać po prostu życie tych osób, które do nas przychodzą. Ale oczywiście, no panie redaktorze, no jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że jest głodny, że nic nie jadł od kilku dni, no to ja mu nie powiem, proszę zadzwonić do nas i czekać, aż wolontariuszka przyjmie. Więc tak po cichu, szybko, gdzieś taką najbardziej tą pomoc, żeby szybko przekazać, więc to też świadczymy.
No, niestety, jasne, proszę księdza, ale chodzi mi o pozostałych, o tych, którzy nie przychodzą do was, do Caritasu. To znaczy, no tam jednak w tym milionowym, z tego milionowego Charkowa przecież nie wszyscy uciekli.
No to panie redaktorze, no to jak życie wygląda? No to niektórzy przychodzą do nas i mówi, no jestem przedstawicielem takiej i takiej klatki, takiego i takiego bloku. Tam nas z dziewięciopiętrowego, nie wiem, klatki zostało dwie rodziny. Czy może ksiądz nam dać również, i o co proszą? Chleb i wodę. O to najbardziej ludzie proszą. Na początku to jeszcze tam odzież była bardziej potrzebna, bo było chłodniej. Teraz już odzieży jakby nie potrzeba. No i oczywiście, panie redaktorze, ludzie przede wszystkim przychodzą za lekarstwami, więc lekarstwo to jest jakby na wagę złota. Apteki są pozamykane, przynajmniej w tym rejonie, gdzie my jesteśmy. Kto pieszo będzie szedł tam 5, 10 czy ileś kilometrów i stał w kolejce? I nie fakt.
Zwłaszcza, że rozumiem, że to jest niebezpieczne. A właśnie, bo to też trzeba powiedzieć, Charków jest bardzo rozległym miastem. To znaczy tam te odległości między centrum a przedmieściami są dość duże.
No są ogromne, to tak nawet jak samochodem jadę, to co chwila ktoś tam stoi przy ulicy, idzie i macha ręką, żeby się zatrzymać, no bo przecież komunikacja stanęła w miejscu, taksówek nie ma. Mało kto tam, załóżmy, ci co zostali, mają możliwość jakoś poruszać się tam samochodem. Jakaś tam część się porusza.
Dobrze, a proszę księdza, to proszę mi powiedzieć, jak wygląda takie normalne życie, na przykład, nie wiem, czy szpitale jakieś w Charkowie działają?
No, mamy szpital dla rannych, ale tam już wielokrotnie był ten szpital też ostrzeliwany, także jakieś tam życie jest. Kilka szpitali, które funkcjonują, one są tak, one są otwarte, ale są zamknięte. Tylko i wyłącznie tam, kto ma telefon do lekarza, może się umówić, wszystko jest pozamykane, więc taka szybka akcja jest wtedy, że ktoś tam podjeżdża, otwierają się drzwi, jakiś strażnik wprowadza, od razu zamyka. Także cały czas jest taki, powiedziałbym szczerze, pośpiech, żeby szybko, żeby nie stwarzać jakichś tam pozorów i warunków dla niebezpieczeństwa.
No dobrze, to szpitala, znaczy pytam o to wszystko, bo wiemy, że w Mariupolu na przykład, no nawet cmentarze nie działały, ludzi grzebano w parkach, w Charkowie jak to wyglądało? Tam chyba cmentarze przynajmniej funkcjonowały.
No cmentarze są, ale jest bardzo trudno tam na ileś naście firm, które świadczyły te usługi pogrzebowe, chyba jedna firma została. I to jak to na Ukrainie, jak kogoś nie znasz, jak kogoś tam nie masz znajomego, no to nie ma takiej szansy, że dzwonię i ktoś przyjeżdża. Trzeba kogoś znać, trzeba mieć jakby, nazwijmy to, znajomości z uwagi na to, że no teraz jest taki, a nie inny czas. Także no... Nie jest łatwo.
Proszę księdza, ilu cudzoziemców zostało w Charkowie wedle oceny księdza? Nie pytam tylko o księży, tylko w ogóle cudzoziemców.
Na pewno jest ich mało, bo do wojny było około 20 tysięcy tylko studentów inostrańców, obcokrajowców, prawda? Trudno powiedzieć, jaka jest liczba. Na pewno ja już spotkałem niejednego wolontariusza. To jest też bardzo ciekawy temat, że ludzie gdzieś z Europy przyjeżdżają jako wolontariusze i oni też pomagają. I to też jest takie niesamowite, że ich pomoc, że ich wsparcie, że ich obecność jest takim znakiem zapytania też dla nas, dla mieszkańców. Dlaczego oni tu przyjechali? No jak to? Ktoś z Anglii przyjechał ostatnio samochodem, kilka dni pobył. No w takim sensie jest. Także trudno powiedzieć, jaka jest liczba tych obcokrajowców, bo jakby takiej oficjalnej...
Bo tu się zmienia, rozumiem, tak? Jedni przyjeżdżają, inni wyjeżdżają. A księży, ilu was jest?
No nas tam chyba, tak żeby teraz na szybko powiedzieć, chyba 8 zostało, no i w tym biskup ordynariusz, więc tam w 3 miejscach jesteśmy, no ale każdy ksiądz z nas, oprócz jakiejś typowej pracy duszpasterskiej, jeżeli można powiedzieć, to jest 5% czasu może w ciągu dnia, ale tak naprawdę każdy z nas no, to robi co każde, prawda? No, świadczymy tą pomoc, jeździmy, jesteśmy wolontariuszami. Nawet ksiądz biskup siada z ostery i też jest wolontariuszem, bo taka jest teraz potrzeba.
Proszę księdza, no dobrze, to zadam to pytanie, chociaż mnie to boli, nie wiem jak ksiądz na to odpowie, ale papież Franciszek jeszcze nigdy nie powiedział w czasie tej wojny, że to Rosja jest winna, że to ona napadła. Mówi, że winni są wszyscy, mówi inne rzeczy. Jak to wierni rozumieją, jak to ksiądz przyjmuje?
No właśnie, ja bym tutaj, panie redaktorze, tak powiedział. Jako ksiądz ja to rozumiem, prawda, że jest głową także Kościoła katolickiego i musi też myśleć o wszystkich naszych braciach i siostrach z każdego państwa. I nie zapominajmy też, że Kościół katolicki też jest w Rosji. Ja to rozumiem, że takie są działania na pewno potrzebne i dyplomatycznie. Ale rzeczywiście dla mieszkańców Ukrainy brakuje też i o ile tam cenią, prawda, wsparcie, pomoc, obecność, różne gesty, no bo papież jednak te wszystkie lata, jak wojna była na Donbasie, no nie oszukujmy się, papież jako jedyny o tym mówił. Ale troszeczkę tego...
No dobrze, ale to tak było, a teraz wtedy, kiedy ten głos jednoznaczny, nie chodzi przecież o to, by był aktywistą polityczną, ale takiego jednoznacznego głosu, w którym papież powiedziałby, kto na kogo napadł, tego zabrakło.
Być może na dany moment jeszcze zabrakło. Ufajmy, panie redaktorze, że może jeszcze to będzie powiedziane, prawda, bardziej tak no, dosłownie, bezpośrednio, no bo...
No dobrze, dobrze. A jak to przyjmują wierni? Nie wierzę, że są tak wyrozumiali.
Wierni, ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o nasz Kościół katolicki, każdy się modli i ma nadzieję, że papież przyjedzie. I może to będzie ten największy głos i jego świadectwo i jego obecność, że on przyjedzie. Wiele osób, żeby nie powiedzieć wszyscy mieszkańcy, liczą też, że papież przyjedzie na Ukrainę i może to oczekiwanie, ta nadzieja na jego przyjazd będzie właśnie też postawieniem takiej konkretnej też i kropki, że on przyjedzie, że on tutaj będzie.
No dobrze. Chrześcijanie uczą się, jak wybaczać innym. Czy ksiądz jest w stanie wybaczyć Rosjanom to, co zrobili?
No, wybaczyć możemy, bo od kogo się możemy uczyć też wybaczenia, prawda? Od Pana Boga, prawda? Więc jakbym nie wybaczył, to bym też nie naśladował Pana Boga, który mi też codziennie wybacza. Więc oczywiście czyny wybaczamy, prawda? W tym sensie też, jeżeli ktoś żałuje, prawda, osoby nigdy nie możemy potępić, prawda, ale z tym przebaczeniem to jest naprawdę długi, długi też proces dla każdego z nas, bo z tym będzie jakby największy też i dramat, który pewnie potrzeba będzie wiele, wiele czasu też, żeby umieć przebaczyć tym, którzy to czynią.
No właśnie, bo to jest pytanie też o to, jak ci wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy Charkowa będą w stanie żyć po wojnie, jeżeli ją przeżyją, przepraszam, że to mówię wprost, no to jak oni będą mogli pozbyć się nienawiści do Rosjan?
No właśnie, ja powiem szczerze, już niejedną osobę jakoś brałem za rękę czy przytulałem, którzy mówili, zupełnie obcy ludzie, to ja nie mówię o naszych tutaj najbliższych wolontariuszach czy parafianach, ale ile osób już podchodziło i mówiło, proszę księdza, my wierzymy w Boga, ale przebaczyć nie przebaczymy i płacz, prawda? Więc co ja mogę w takim momencie też, co kazanie będę im mówił, prawda? Przytuliłem, chwilę postałem, gdzieś te łzy po prostu skapywały, no i po prostu trzeba było być w tym momencie, więc trudny to jest moment na pewno, ale ufajmy też, że jakoś ten czas, tę próbę, to zło też każdy z nas przeżyje.
No właśnie, bo co w ogóle można teraz mówić tym wszystkim ludziom, którzy przychodzą do księdza no nie tylko po to, żeby coś zjeść, nie tylko po to, żeby dostać trochę wody, ale czasami może po to, żeby porozmawiać?
Najczęściej to są takie krótkie, powiedziałbym szczerze, słowa. Staramy się w ogóle, to jest takie może paradoksalnie zabrzmi, ale nie rozmawiać o tych wydarzeniach, nie mówić o wojnie, bo to jeszcze piętnuje, jeszcze się bardziej jakoś to wszystko, ta spirala nakręca, więc Najczęściej mówimy na inne tematy, a nawet jeżeli dochodzi konfrontacja do tych konkretnych słów, to najczęściej mówimy, ale trzymajmy się. Jesteśmy razem, stoimy po tej dobrej stronie, my nikogo, na nikogo nie napadliśmy, my zła tego nie czynimy i nie zapominajcie, że miliony osób się za nas modlą, miliony osób nam pomagają, że Polska jest z nami, że Polacy są z nami. I to najbardziej, panie redaktorze, wtedy jakby buduje te osoby, które właśnie przychodzą, widać, że takie zmęczone, zestresowane, ale tych kilkanaście minut takiej rozmowy, obecności, no przynajmniej choć na chwilę jakieś tam nadzieje wlewają w te osoby.
Właśnie, księże Wojciechu, no dobrze, ksiądz mówi, my pomagamy, to czego wy potrzebujecie w tej chwili? Jak można wam pomóc?
No ja właśnie byłem też przed kilkoma dniami w Lublinie, niesamowicie ludzie, wolontariusze, Caritas, moi przyjaciele z fundacji, no niesamowite osoby, których w ogóle bym sobie jakby nie mógł wymarzyć ich i każdy z nich w jaki sposób, co możemy jeszcze zrobić, mów śmiało, będziemy cię wspierać. To jest niesamowite, że tyle dni już minęło, przecież każdy ma swoje problemy, jakieś, no naprawdę, każdy coś tam przeżywa. W Polsce jak wy pomagacie? Ale każdy jest gotowy właśnie, żeby nieść tą pomoc dalej.
No dobrze, dobrze, to proszę powiedzieć, co możemy zrobić, co nasi słuchacze, którzy wysłuchali tej rozmowy, która no rzadko się mnie zdarza, że mogę powiedzieć, że jestem naprawdę przejęty tak tym, co słyszę. To dobrze, to co możemy zrobić po tej rozmowie? Wpłacać pieniądze na Caritas, czy pomóc w jakiś inny sposób?
Panie redaktorze, dwie powiedziałbym rzeczy, co trzeba robić teraz najbardziej. Mówić o tym, nie zapominać o tym, że jest wojna, bo czasami ludzie się pytają, czy jeszcze jest wojna, bo coraz mniej się o tym mówi, więc proszę, mówcie o tym, prawda? Nie zapominajmy, że ta Ukraina w tej biedzie jest sama, a my teraz naprawdę wspieramy i to tak bardzo konkretnie. A druga rzecz, no w całej Polsce myślę, że wiele osób, tam wolontariuszy zbiera, pomaga. Ja najbardziej też jakby też korzystam właśnie z Caritas i może kto tam ma możliwość, kto by chciał jeszcze, czy przez wolontariuszy, czy przez Caritas, dalej można pomagać lekarstwami i szczególnie artykułami spożywczymi, bo to jest najbardziej potrzebne.
Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. Wolałbym oczywiście porozmawiać o majówce, o tym, jak jest miło, jak to wiosna przychodzi do Charkowa. Tymczasem wiosna może i przychodzi, ale no, miejmy nadzieję, że to, że już niedługo. No właśnie, czego wam życzyć?
Pewnie pokoju i oby spokojnej, słonecznej, dobrej majówki.
Tego księdzu i wszystkim w Charkowie serdecznie życzę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był ksiądz Wojciech Stasiewicz, szef charkowskiego Caritasu. Do zobaczenia i do usłyszenia w lepszych czasach.
Do usłyszenia. Miłego dnia.